Małgorzata i Michał Pawełczukowie dziś o wyprawie rowerowej po Ameryce Południowej opowiadają na antenie Radia Lublin. To teraz was zapytam o specyfikę miejsc, w których byliście. No, Ameryka Południowa jest potężna. Wy też byliście w wielu krajach i przejechaliście, zaczynając tak od Brazylii, na sam dół Ameryki Południowej do Ushuaia i potem na górę. Więc zadam takie bardzo ogólne i tendencyjne trochę pytanie, ale jak różna jest Ameryka Południowa? Czy jednak jest podobna?
No jest chyba tak różna, jak te wszystkie równoleżniki, które ją przecinają. Bo to jest właśnie taka specyfika jest podróży przez Amerykę Południową, przynajmniej jeśli się ją jedzie w ten sposób, tak jak większość rowerzystów to robi, czyli ją jakoś trawersuje z południa na północ albo z północy na południe. I też my znamy tylko Andy tak naprawdę, to też trzeba sobie uzmysłowić, że jak my coś mówimy o Ameryce Południowej, to są w zasadzie góry, nic więcej.
Więc przyroda różni się zgodnie z równoleżnikami i w zależności od tego, po której stronie Andów jesteśmy, a ludzie są, może nie są aż tak różni jak w Azji, tak mi się wydaje, że tam kulturowo jest dużo większe zróżnicowanie, ale też można się naoglądać, na przykład w Boliwii czy w Peru są grupy tak kulturowo utrzymane w tradycji, że nawet młode osoby chodzą chętnie w kapeluszu typowym, w szerokiej spódnicy, tak jak to się widzi czasem na pocztówkach. Po prostu nikt się tradycji nie wstydzi, wręcz jest kultywowana, a w szkołach podstawowych i średnich co roku uczy się nowego tańca związanego z tradycją.
No też tutaj, żeby być sprawiedliwym dla Argentyny czy Chile, gdzie to ta tradycja jest jakby trochę mniej widoczna na co dzień, to po prostu wynika z tego, że biali wycięli tam po prostu dudy w pień, więc tego się w górach nie udało, a tam udało, mówię w cudzysłowie oczywiście, a tam niestety Argentyna i cała Patagonia jest po prostu wycięta w pień i oni starają się teraz tylko na takich turystycznych byloczkach, starają się tą kulturę przywrócić dla turystów, ale to jest już niemożliwe.
Udało wam się załapać na fiesty amerykańskie?
Oj tak.
Tam trudno się nie załapać.
To teraz się z nas śmiali tam gdzieś też znajomi, że to chyba trudno tego nie zrobić, ale udało nam się załapać też na takie największe fiesty w La Paz, czy no tam była taka największa.
To trwało 3 dni zabawy. Żeby się pobawić i potańczyć.
Oczywiście.
Czy one się bardzo różnią od polskich jarmarków, festynów, świąt narodowych?
Myślę, że bardzo się różnią pod tym względem, że przede wszystkim tam jednak wtedy ten ubiór właśnie jeszcze mocniej wychodzi na pierwszy plan. To są ubiory, które są czasami szyte i kupowane tylko na jedną fiestę, tylko na dany rok, bo ten ubiór w przypadku fiesty w La Paz ma dawać jakieś szczęście i on jest tam olbrzymie pieniądze są inwestowane tylko w to, żeby się przygotować do tego typu parady. I też to, co jest ważne i myślę łączy większość tych fiest w Ameryce Południowej, to jednak kult religijny. W sensie one nie zawsze są tak, że to jest wyznawanie wiary i tak dalej, ale gdzieś jakieś podłoże, jakaś legenda, początek wiąże się gdzieś tam albo z Maryją, ze statuetką Maryi gdzieś tam, albo po prostu czymś związanym z kulturą chrześcijańską.
Ale są też takie, które zupełnie nie mają związku z religią. Na przykład świętowanie sukcesu swojej ulubionej drużyny piłkarskiej i to było najbardziej widoczne w Argentynie. Po prostu zapraszam każdego kibica piłki nożnej z Polski, żeby się nauczyli jak świętować radośnie.
Oj tak.
Bez przekleństw.
I nawet nie trzeba jechać oczywiście do Buenos Aires albo nie mówimy w ogóle o jakichś takich wielkich miastach. To po prostu wystarczy średniej wielkości miasteczko, i nagle drużyna wygrywa i
cała rodzina, od 2-latka do 90-latka idzie ulicą, wykrzykuje radosne śpiewy. Ci, którzy są przeciwko, nie widzieliśmy jakichś bujek i pijaństwa.
Nie, nie.
Po prostu trzeba się cieszyć i śpiewać razem.
I to jest po prostu zablokowane miasto na cały wieczór i koniec. Dzisiaj był mecz i wygrała. W Argentynie nic nie ma ważniejszego niż piłka nożna, zresztą jak w większości krajów Ameryki Południowej.
Czyli dzieci mogą mieć świetną wymówkę w szkole, nie odrobiłem pracy domowej, ponieważ wczoraj nasza drużyna wygrała.
Ale rzeczywiście to jest zrozumiane, podejrzewam, że nauczycielka przejdzie w
szkole. Była na tej samej
paradzie. Też się nie przygotuje do lekcji, tak?
Tak.
Od sportu chciałabym przejść teraz do religii, o której wspominaliście. Nam Ameryka Południowa kojarzy się z religią chrześcijańską, z katolicyzmem. No, papieża mamy teraz też z Ameryki. religia, religijność, czy to jednak jest związane bardziej z tradycją, z obyczajowością? Jak to zaobserwowaliście?
No, to jest taki temat, który się przewijał przez całą Amerykę Południową i ciężko to też tak uwspólnić, więc teraz jak powiem, myślę, że tu trzeba by było jednak trochę wyciąć Chile i Argentynę, które już tak zmierzają mocno w stronę zachodniej Europy, czyli jest taka laicyzacja, zaczyna się tam można coraz więcej, więc tutaj też tam jest oczywiście religia, ale zupełnie inny typ.
Jedna rzecz, która to wszystko łączy, to to, że kilkaset lat różnicy w historii chrześcijaństwa jest między Europą i Ameryką Południową.
No i ta religia,
o tym trzeba pamiętać.
Tak, i ta religia dla nich jest zawsze, tak jakby to patrzeć z góry, to jest to chrześcijaństwo i oni się bardzo cieszą z tego, że mają to chrześcijaństwo, ale ono jest zawsze przemieszane z jakimiś lokalnymi wierzeniami i z takim lokalnym podkładem. To znaczy, że oni na przykład, jak ktoś schodzi z wioski z góry, to on na przykład jak przyjdzie do kościoła w większym mieście, to niekoniecznie się przeżegna przed krzyżem, przed ołtarzem, czy tam przed tabernakulum, on się przeżegna przed jakąś statuetką. Jakąkolwiek, nie wiadomo którą.
I to teraz może wydawać się śmieszne i głupie, tak?
Tak, a teraz to z czego to może wynikać? To może wynikać z tego, jak tam nam jeden z polskich misjonarzy tłumaczył, że oni gdzieś tam na wiosce w górach, oni nie mieli kiedyś na przykład przez ileś lat księdza. Kiedyś ktoś przyszedł, powiedział, że jest taki fajny katolicyzm, to jest taki fajny Bóg.
A potrzeba wiary i wytłumaczenia sobie skomplikowania tego świata prawdopodobnie istnieje w prawie każdej osobie, więc
Więc oni chętnie przyjęli nowego Boga, a potem tego księdza nie było przez ileś lat, może 10. No i oni tylko mieli tą statuetkę gdzieś tam na wiosce, akurat nie krzyż, i się modlili do tej statuetki, no bo powiedzieli im, że tam jest dość ważny to jest. Potem schodzi do wioski, no i jakby ta wiara jest przemieszana i tam ci misjonarze prostują te różne wierzenia. Tam na przykład w takiej Argentynie to można, a tutaj mówiłem, że nie powiem o Argentynie, ale powiem teraz specyficzną rzecz dla Argentyny, że na przykład byliśmy akurat na pasterce w Ushuaia na samym południu. No i to myślę, że Polacy by się zdziwili, jak wyglądają jakieś tańce z dzieciątkiem, takie rytualne przenoszenie dzieciątka, że się narodziło. To jest bardzo ciekawe doświadczenie i każdy kraj ma swoją specyfikę, abym powiedział, że każdy region w górach będzie miał coś innego.
Wielu świętych spotkaliście po drodze, w kapliczkach, na obrazkach.
Oj tak, i to są tacy święci typowo południowoamerykańscy czasami, albo tacy święci wymyśloni. No to tutaj znowu do tej Argentyny oddam trochę tego, że tam jest laicyzacja, ale na przykład się wierzy w
Gauchito Gila.
W Gauchito Gila, czyli takiego naszego chyba świętego Franciszka, patrona kierowców.
No
Krzysztofa, przepraszam. I tam się na przykład składa jakąś, można się zatrzymać przed taką kapliczką, bo to jest patron kierowców i podróżników. Albo jest kapliczka.
Ale on tak naprawdę nie był świętym, nie?
Nie był świętym. Albo jest kapliczka jakiejś Maryi Wodnej, tak to powiem po polsku. I tam się na przykład każdy zostawia, kto jedzie, każdy, kto w to wierzy, zostawia butelkę, niestety PET, i to nie umieliśmy tego zrozumieć, wypełnioną wodą, a to jest po to, żeby podróżnik, któremu kiedyś zabraknie wody, mógł sobie podejść pod taką kapliczkę i się tej wody napić.
I ta czczona osoba tak naprawdę nie była świętą też,
nie.
Bo to nam się kojarzy kapliczka
legenda.
Z kimś świętym, a to jest kobieta, która zmarła z pragnienia, a jej dziecko, które tuliła w momencie śmierci, nie umarło w tym momencie, więc żeby nikomu wody nie zabrakło, zostawia się butelki.
A propos świąt, o których wspomnieliście, to kilka świąt spędziliście w Ameryce Południowej, prawda?
Tak, no jeśli mówimy o takich świętach typowo łączonych z Polską, czyli Boże Narodzenie czy Wielkanoc, o tych religijnych, to w zasadzie się po dwa chyba, tak.
I zorganizowaliście je w naszym katolickim, polskim stylu?
Organizowaliśmy je w stylu wyprawowym, a jedno, teraz tak sobie przypominam te święta wielkanocne, które spędziliśmy jeszcze z dwójką dziewczyn. Jedna pochodziła z Turcji, teoretycznie była muzułmanką, ale tak przestawała wierzyć. Druga miała pochodzenie żydowskie i nie za bardzo jej to odpowiadało też, więc mieliśmy taką mieszankę wybuchową i było bardzo sympatycznie. My przyznajemy się do własnej wiary katolickiej, praktykujemy. Więc to też nas tak utwierdziło w przekonaniu, że z ludźmi, każdymi można się porozumieć bardzo dobrze, jeśli dwie strony tego chcą.
Albo też, jeśli tak powiedzieliśmy, że w stylu wyprawowym, no bo nie ukrywajmy, no można to tam gdzieś zastępować kolejne wyprawy tuńczykiem, ale to
nie o to
chyba chodzi. I też na przykład akurat byliśmy w Ushuaia w hostelu, gdzie prowadzonym przez Chińczyków, więc oni to już w ogóle nie czuli jakby tych naszych świąt, a więc zorganizowali dla tej całej gringo eskapady, która tam była w tym hostelu, zorganizowali tak po prostu taką posiadówę z szampanem i piwem, to z kolei nam nie odpowiadało, więc musieliśmy się do różnych sytuacji gdzieś tam dostosowywać. Ważniejszy był ten jakby dłuższa rozmowa z domem w tym momencie albo coś takiego. I tutaj jeszcze o tym katolicyzmie, to co mnie jednak często zapominam powiedzieć, a to mnie jednak uderza. U nas często się dyskutuje na takie tematy zastępcze, że u nas w Polsce, że czy powiesić krzyż w kościele, czy nie powiesić krzyża w kościele, czy w Sejmie, i tu już utnę to. A tam na przykład sobie leży taki pomnik z otwartą Biblią. Pomnik to mam na myśli taką Biblię 1:1 i sobie na przykład gdzieś leży. Krzyż przed miastem
na środku
stoi.
Na głównym placu.
I to przez całą Amerykę się przewija, czyli jakby ta... Nikomu nie przeszkadza to, że ten kontynent, jednak ta historia aktualna, te 200 lat niepodległości i te, no i od kiedy przyjechali tam biali, że tak powiem, no to miała jednak podłoże katolickie, a nie inne. I dzisiaj się wszyscy z tym identyfikują, nawet jeśli do kościoła nie chodzą i nie wierzą.
Podczas swojej rowerowej wyprawy po Ameryce Południowej spotkaliście też Polaków i spotkaliście polskich księży i siostry zakonne.
Prowokowaliśmy część tych spotkań i byliśmy przyjmowani z otwartymi ramionami. Życzliwości dostaliśmy wręcz za dużo chyba, niż byliśmy w stanie udźwignąć. A jedno z najważniejszych spotkań było to pierwsze z franciszkaninem w Paragwaju, który nam powiedział coś takiego: ale co, wy chcecie się ode mnie czegoś dowiedzieć? Przecież ja tutaj jestem dopiero rok, przecież ja mało co wiem o tym Paragwaju. Nam bardzo zależało na tej perspektywie z pamięcią o tym, jak jest w Polsce, bo to daje możliwość zrozumienia głębszego kontynentu. I to w tym Paragwaju już nabraliśmy takiego dystansu i pokory jeszcze większej, że zdawaliśmy sobie sprawę powoli, że to tylko taka wycieczka przez Andy i możemy poznać jak najwięcej, zobaczyć jak najwięcej, ale nie obnosić się z tym, że jesteśmy specjalistami w jakimś temacie, tylko patrzeć i uczyć się od ludzi, których będziemy spotykać.
Więcej o wyprawie rowerowej Małgorzaty i Michała Pawełczyków z kwestiaszlaku.pl po 14 w Radiu Lublin.